Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, panie profesorze. Witamy w naszym studiu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
I zaczynamy od ostatniego sondażu dla Rzeczpospolitej. Z 83% w roku 2022 do 41% obecnie spadł poziom sympatii Ukraińców wobec Polski i Polaków. Tak wynika z badań ukraińskiej pracowni Info Sapiens dla Centrum Mieroszewskiego i te badania zostały opublikowane właśnie w dzienniku Rzeczpospolita. Z czego może ta zmiana wynikać?
Ze zmęczenia i z nastawienia elit politycznych ukraińskich. Zmęczenia przede wszystkim wojną i pewnego zapomnienia o wkładzie Polski na początku. No, trzeba pamiętać, że bynajmniej to nastawienie do Polaków nie było takie dobre jeszcze w 21 roku. Ono się stało dobre w 22 roku, kiedy myśmy rzeczywiście pospieszyli natychmiast z pomocą. I mówię tu zarówno o pomocy militarnej, jak też i o tej spontanicznej pomocy dla uchodźców, którzy trafiali do Polski z Ukrainy. I te może obrazki z granicy nieco przyciemniały ten obraz, bo jednak kolejki potężne, zostawianie samochodów. Jeszcze to pamiętamy odrobinę, ale jeszcze to pamiętamy. Natomiast z drugiej strony przyjęcie uchodźców z Ukrainy przez Polaków naprawdę zbudowało nam bardzo pozytywny wizerunek. I mówię, uzupełnione to o absolutne wsparcie polityczne, absolutne wsparcie militarne zbudowało nam znakomity odbiór. A też trzeba pamiętać, że jeszcze dodatkowo wcale nie takie liczne, jakby się nam wydawało, ale jednak grupy zwłaszcza na przykład paramedyków, które funkcjonują gdzieś tam za linią frontu, niosą bardzo dużą pomoc dla oddziałów wojskowych ukraińskich. To tak. Już są takie kwestie szczegółowe, ale warto wiedzieć, że coś takiego funkcjonuje.
Tak, że funkcjonują medycy właśnie tam przy linii frontu. A w drugą stronę też poczucie emocjonalne wśród wielu Polaków, że mówiąc bardzo w dużym cudzysłowie, za mała wdzięczność ze strony Ukraińców za to przyjęcie przed 2 laty.
Pytanie, w jakim stopniu jest to nasze własne poczucie, w jakim stopniu wynika z dezinformacji. No jednak pamiętajmy, że Rosja robi co może, żebyśmy zaczęli tych Ukraińców bardzo nie lubić. Jest to jedno z podstawowych zadań w trakcie ich wojny hybrydowej, którą prowadzą przeciwko Polsce, nazywając rzeczy po imieniu. Ta wojna trwa, więc nie dziwmy się, że takie działania będą prowadzone. I teraz pozostaje, powtarzam, pytanie, w jakim stopniu to wynika z naszego zmęczenia Ukraińcami wokół nas, bo ono na pewno występuje, a w jakim stopniu wynika to z podsycania, więc z wojny hybrydowej poprowadzonej przez Ukrainę, zarówno za pomocą troli ukraińskich, jak też i agentów wpływów na terenie Polski.
Jak to przekłada się na wzajemne relacje już na poziomie międzynarodowym, taki sondaż?
Oj, w żaden sposób uważam. No, tak naprawdę są rzeczy ważniejsze niż to, czy Ukraińcy lubią Polaków, czy Polacy lubią Ukraińców. Znaczy na poziomie międzynarodowym nam chodzi o bardzo prostą rzecz. I nazywając rzeczy po imieniu, zależy nam na tym, żebyśmy mieli państwo graniczne, które oddziela nas od Rosji. Kropka. Czy ono będzie przychylne nam bardziej, czy będzie przychylne nam mniej? Chodzi nam o to, żeby nie było strefą wpływów Federacji Rosyjskiej.
Doktryna Giedroycia i Piłsudskiego.
Poniekąd. Tak, rzeczywiście. Można to tak porównać. Czy w związku z tym należy się bardzo martwić tym, że spadło z 80%, w zeszłym roku było 60%, w tym roku jest 40%. Czy będzie dalej spadać? Nie, gdzieś się zatrzyma, ale z prostego powodu. My zapominamy, że Ukraina nie jest jednolitym państwem. To znaczy, rzeczywiście, jeżeli pojedziemy do Lwowa, to znajdziemy dużo osób, które będą bardzo nie lubić Polaków. Przypominam chociażby, że mój Uniwersytet Rzeszowski leży na terytorium Ukrainy zgodnie z planami nacjonalnymi. Nacjonalistów ukraińskich, ponieważ koniec Ukrainy to jest linia Wisłoka, a więc pół Rzeszowa jest tak naprawdę na Ukrainie według
tych map. Takie szowinistyczne, wielkie mapy Ukrainy.
Dokładnie tak, ale też i nasze mapy sięgają daleko, daleko za dzikie
różnie.
Pola. Więc z punktu widzenia tych relacji dwustronnych, myślę, że dużo ciekawsze od tej zachodniej Ukrainy jest to, co dzieje się gdzieś w Kijowie, w środkowych częściach Ukrainy, a tam, jak to najdelikatniej powiedzieć, w 21 roku mało kto słyszał o Polsce.
A Kijów ma realny wpływ, władza w Kijowie, na to, co się dzieje w całej Ukrainie obecnie pod kontrolą Ukrainy, może pod kontrolą Kijowa nazwijmy to znaczy zmierzam do tego, czy Kijów poradził sobie z problemem korupcji? Pana zdaniem.
Moim zdaniem sobie nie poradził, moim zdaniem jest zmuszany przez aliantów zachodnich, w szczególności przez Stany Zjednoczone. Pamiętamy ten raport bardzo rozbudowany, który wymagał od Ukrainy przebudowy zupełnej wielu, bardzo wielu instytucji i procedur wewnętrznych. Natomiast myślenie wschodnie to nie jest coś, co może zniknąć w ciągu roku, dwóch czy pięciu. To jest raczej coś, co wynika z zmiany pokoleniowej. A zmiana pokoleniowa w socjologii to jest 25-30 lat.
Pański Instytut prowadzi również badania dotyczące uchodźców z Ukrainy, jak oni integrują się w naszym środowisku. Właśnie jak wyglądają te badania, na jakim są etapie, jak wygląda ten projekt, jaki jest jego tytuł?
Tak, to jest Regionalna Inicjatywa Doskonałości. My prowadzimy badania dotyczące integracji uchodźców z Ukrainy w województwie podkarpackim. Natomiast wychodzimy trochę dalej, trochę szerzej. Szukamy także odpowiedzi na pytanie, jak oni się integrują w okolicznych państwach. Byliśmy na Słowacji. Robiliśmy badania na Węgrzech. Przed nami jeszcze Rumunia i Mołdawia, więc wszędzie tam, gdzie ci Ukraińcy dotarli. Jeżeli chodzi o Polskę, to wbrew tej takiej coraz gorszej opinii w mediach, ja uważam, że jest całkiem nieźle. Znaczy, oczywiście, że jeszcze raz to powiem, jesteśmy zmęczeni Ukraińcami wokół nas, ale z drugiej strony, no musimy pamiętać, że tu ci Ukraińcy, duża ich część pojechała już dalej, wcale nie są w Polsce, więc przyrost liczby Ukraińców wcale nie jest taki znaczny. Bo też pamiętajmy, że duża część Ukraińców, którzy już wcześniej, przed 22 rokiem byli w Polsce, było ich przecież sporo, spakowała się i pojechała walczyć. Z kolei ich żony przyjechały, często z dziećmi, więc owszem, zgadzam się, że z jednej strony spowodowało to dużo większe obciążenie dla naszego systemu społecznego. Tak? No, musimy po prostu pomagać matkom z dziećmi, musimy je w jakiś sposób integrować, ale proszę Państwa, z drugiej strony to jest też tak, że mamy nadzieję, że oni zostaną. Że kiedy nawet skończy się wojna, to będą już na tyle silnie zintegrowani, że będą wzmacniać polską demografię. Tym bardziej, że no, nie oszukujmy się, wolimy, żeby byli u nas Ukraińcy czy Ukrainki i dzieci ukraińskie uczące się w polskich szkołach, niż żeby to byli Syryjczycy.
Jak ta integracja wygląda na Podkarpaciu?
Ta integracja na Podkarpaciu wygląda całkiem dobrze, ale też obfituje w problemy wynikające z czegoś bardzo prostego. To znaczy, jest to bardzo duża mniejszość. A im większa mniejszość, tym bardziej widoczna. I w związku z tym zdarzają się znaczne problemy. O, tak to powiem. Natomiast
na poziomie opieki społecznej?
Na poziomie opieki społecznej de facto nie ma.
Na poziomie relacji.
Ja mówię o relacjach społecznych, tak, o relacjach międzyludzkich. To znaczy, też pamiętajmy, co jest naszą specyfiką, że młode Podkarpacie coraz mniej staje się pisowskie, a coraz bardziej staje się konfederacyjne. Mamy największe w Polsce poparcie dla Konfederacji. Ono jest głównie wśród młodych ludzi, ale są tacy politycy, którzy jeszcze bardziej napędzają tą antyukraińskość, tak? Stop ukrainizacji Polski. No to jest hasło przecież, które jest bardzo mocno wyrażane. Wyrażane było także w kolejnych wyborach, zwłaszcza tutaj przez środowiska związane z panem Braunem, który jest przecież naszym...
Był naszym posłem, teraz jest małopolskim eurodeputowanym.
Naszym eurodeputowanym. Zatem no, nie dziwmy się, że te na Podkarpaciu te nastroje antyukraińskie są podgrzewane.
Panie profesorze, pod koniec listopada we wspólnej deklaracji ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy uznali, że nie ma przeszkód do prowadzenia przez Polskę prac ekshumacyjnych i poszukiwawczych na Ukrainie w związku ze zbrodnią wołyńską. Jak to wpłynie na relacje polsko-ukraińskie i czy takie prace rzeczywiście są realne do przeprowadzenia?
Odpowiedź jest złożona. Ja zacznę od tej drugiej części, czyli jak to realnie wpłynie na prace związane z ekshumacjami. W moim głębokim przekonaniu nie ma możliwości, żeby współpraca pomiędzy IPN-em polskim a IPN-em ukraińskim mogła funkcjonować. Po obu stronach są osoby, które tej współpracy po prostu nie chcą i stawiają głównie żądania, a i powiedzmy to tak, negocjują z pozycji siły i stanowisk mocno narodowych. Natomiast jestem głęboko przekonany, że może to stanowić ocieplenie stosunków na zasadzie indywidualnych próśb, takich jak właśnie teraz to Stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie i pani Romanowska, która dostała zgodę na ekshumację niedaleko Równego. Tam jest kilkanaście osób z jej rodziny, ale generalnie chodzi o rozszerzoną ekshumację, bo wiadomo, jeżeli będą wykopywać mogiły zbiorowe, to na pewno tych ciał będzie dużo więcej niż tylko osoby związane z rodziną pani Romanowskiej. Ja myślę, że w takiej sytuacji, kiedy to będą prywatne wnioski, one będą przychylnie i coraz bardziej przychylnie rozpatrywane przez stronę ukraińską. Natomiast nie widzę możliwości współpracy IPN-u polskiego i IPN-u ukraińskiego.
Zwłaszcza podczas wojny.
To już tym bardziej. Ale nie wydaje mi się, żeby ta współpraca mogła zostać uruchomiona. I tutaj szczególnie chciałem podkreślić to, co mówi pani Romanowska. Ona podkreśla, że ma co chwilę naciski ze strony IPN-u, żeby powstrzymała się z tymi ekshumacjami. To znaczy IPN chce być jedynym podmiotem, który w zakresie ekshumacji chce działać. Tylko ja chcę powiedzieć jasno, moim zdaniem, jeżeli IPN będzie jedynym podmiotem działającym w zakresie ekshumacji, do tych ekshumacji nie dojdzie.
Czyli bardziej ekshumacje są realne na poziomie takim face to face, czyli na poziomie spotkania człowieka stąd z człowiekiem stamtąd, przekonania go do tego na poziomie takim lokalnym wręcz.
Nawet na poziomie IPN-u ukraińskiego, jeżeli dostaną prywatne wnioski pochodzące od osób prywatnych, czy od stowarzyszeń, które również działają, no właśnie, na przykład w zakresie pojednania polsko-ukraińskiego, a nie zajmują się przede wszystkim tym, żeby udowodnić, że Ukraińcy to bandziory, które chciały nas wymordować wszystkich i najchętniej przyszliby dalej i mordowali.
A propos wojny, o nasilenie pomocy dla ludności Ukrainy w obliczu zimy apelowano wczoraj na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Część gremiów piętnowała Rosję za zniszczenie ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Wzywano do zakończenia wojny. Ta wojna dotknęła miliony ludzi i zmusiła ich do ucieczki z domów. Rosja kontynuuje nieustanne ataki na krytyczną infrastrukturę Ukrainy, w tym systemy energetyczne, stwierdził ambasador Rzeczpospolitej przy ONZ Krzysztof Szczerski. Natomiast szef polskiego MSZ Radosław Sikorski powiedział w Brukseli, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone powinny pomóc Ukrainie wzmocnić pozycję negocjacyjną przed ewentualnymi rozmowami pokojowymi z Rosją. Do tych rozmów powinien zostać zmuszony agresor, a nie ofiara, powiedział Sikorski. Jak pan widzi możliwość zakończenia tej wojny, czy też zawieszenia broni?
Obecnie nie widzę.
To znaczy, jaki będzie dalszy scenariusz?
Rosja będzie przeciągała tą wojnę. Myślę, że na pewno na tą zimę, ponieważ zima będzie absolutnie krytyczna dla Ukrainy. De facto ukraiński system ogrzewania, system energetyczny jest w większości zniszczony przez kolejne ataki, zwłaszcza te dronowe, rakietowe rosyjskie, więc tak naprawdę jest to sposób na... Może nie zagłodzenie, ale wyniszczenie zimowe Ukraińców, a przez to zmiękczenie ich stanowiska negocjacyjnego. Znaczy, ale też pamiętajmy, że to są narody wschodnie, i Ukraińcy, i Rosjanie. To znaczy, co do zasady, narody wschodnie negocjują z pozycji siły, a nie z pozycji współpracy. Więc najpierw trzeba dokopać przeciwnikowi, żeby później móc z nim usiąść do stołu rozmów. A zatem dopiero wtedy, kiedy Rosja będzie głęboko przekonana, że rzeczywiście wygrywa, myślę, że w tej chwili ona jest przekonana, że wygrywa, ale kiedy rzeczywiście uzna, że pokonała Ukraińców, będzie skłonna do tego, żeby usiąść do stołu rozmów.
Doktor habilitowany Grzegorz Bonusiak, profesor w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Rozmawiał Roman Adamski. Ta rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej po godzinie 9:00.